Okres przedświąteczny, w którym jesteśmy, w wielu kościołach nazywany jest adwentowym. Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza po prostu przyjście. Wielu więc wspomina i nawet odtwarza z okazji rocznicy świąt Narodzenia Pańskiego, odtwarza to pierwsze przyjście. Budowane są szopki, stajenki, ludzie odwiedzają te miejsca, fotografują te miejsca, pokazują dzieciom te miejsca. W kościołach nawet w niektórych zapach sianka można wyczuć. No niekoniecznie zapach obory, ponieważ nie ma tam zwierząt. No ale kiedy zajdziemy na rynek pszczyński, to mamy do czynienia tam ze stajenką, właśnie ze zwierzętami. Czasem są stajenki, gdzie są te zwierzęta, może nawet aktorzy, którzy odgrywają jakieś role. No może nie ma tylko żywego dzieciątka, ale jest jakaś figurka, jakaś postać, która przypominać ma narodzonego małego Jezusa. No i mówi się, że to jest taka polska nasza tradycja, to budowanie tych stajenek, szopek i takie odtwarzanie wszystkiego na nowo. Ale wiecie dobrze, drodzy czytelnicy Biblii, że nie ma to nic wspólnego z okresem, w którym się aktualnie znajdujemy. Nie ma to też nic wspólnego z takim rodzajem przygotowania, jakiego oczekiwał Bóg, kiedy posłał na ten świat Jana Chrzciciela, a ten wołał: prostujcie ścieżki pańskie, upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. Jakoś przy tych stajenkach nie ma tych kaznodziei i tych ludzi, którzy mają tą rolę główną odtworzyć. Ale jest tradycja, jest to takie ludowe, żeby nie powiedzieć odpustowe, plastikowe. Ale nic się nie dzieje. My zaś jesteśmy zupełnie w innym momencie historii świata. Jako chrześcijanie, którzy opieramy swoją wiarę o Słowo Boże, o Biblię, nie o tradycję, no my też upamiętniamy sobie te świąteczne dni, czas przyjścia Pańskiego. Ale my żyjemy zupełnie w innym momencie. Żyjemy w okresie poprzedzającym drugie przyjście Pana Jezusa. W okresie, przepraszam, adwentowym, więc powinniśmy jeszcze bardziej zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasach ostatecznych, żyjemy w czasach końca. I przystąpili do Niego, do Jezusa, faryzeusze i sadyceusze i kusząc Go, prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. A On odpowiadając, rzekł im: gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznać, a znamion czasów nie potraficie? Powiedział to Pan Jezus. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale na początku. A więc zobaczcie, faryzeusze, sadyceusze, oni nie byli specjalistami od prognozowania pogody, ale byli znawcami Pisma. Lecz mimo tego nie stanowiło to dla nich jakiejś wielkiej trudności, aby rozpoznawać nadchodzący czas w pogodzie. I wydawać by się mogło, że skoro znają się na tym, a więc na pismach, że są tu ekspertami, to właśnie tym bardziej będą w stanie rozpoznać czas, w którym są. Skoro nie będąc specjalistami rozpoznawali pogodę, to tym bardziej będąc specjalistami rozpoznają taki czas. Ale Jezus mówi, że pomimo tego, że studiowali pisma z wielkim pietyzmem, oddaniem, na pamięć wręcz, pomimo tego nie potrafili rozpoznać znamion czasu. Jezus powiedział: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Pismo zapowiadało przyjście Mesjasza, a oni nie rozpoznali go, pomimo tego, że wielu proroków zapowiadało ten czas. Gdy przyszedł, domagali się dodatkowych uwierzytelnień, potwierdzeń, uwiarygadniania się Jezusa. Nie odczytali znaczenia czasu, w jakim przyszło im żyć. Ten pierwszy czas przyjścia Mesjasza, jak i czas poprzedzający powtórne Jego przyjście, a więc to drugie, był i jest naznaczony wieloma znamionami. Znamie to pewien ślad, wskazówka, to informacja. zobaczcie, że nawet pogańscy magowie, mędrcy ze wschodu potrafili odczytać znaki na niebie. Potrafili odczytać, że coś niepowtarzalnego wydarzyło się w Izraelu, coś takiego, co wymaga, aby spakować się, wziąć najlepsze dary i pójść tam. Znaki czasu, znamiona czasu nie służą temu, abyśmy wiedzieli dokładnie, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, ale służą temu, aby uświadomić sobie znaczenie czasu, znaczenie pory, w jakiej żyjemy, w jakim obecnie jest ten świat. Tekst nas przewodni dzisiaj to Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Przeczytamy dwa fragmenty, na których chciałbym się dzisiaj skupić. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, pierwsze 8 wersetów i potem od 37 do 44. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wersety 37 do 44. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kiedy czytamy te fragmenty, a będziemy posiłkować się, patrząc na to, o czym tutaj czytamy, jeszcze na Ewangelię Łukasza, 21 rozdział i Marka, 13 rozdział, a więc gdy te fragmenty czytamy, widzimy, że dotyczą one czasów końca. I dość ważne jest zrozumienie słów Pana Jezusa, tak jak usłyszeli to uczniowie. Bo uczniowie zadali tutaj trzy ważne pytania. I Pan Jezus w tym rozdziale odpowiada na te trzy ważne pytania. A więc o co uczniowie zapytali? Po pierwsze, kiedy świątynia zostanie zburzona, bo przecież Jezus to zapowiedział. Po drugie, zapytali, jakie znaki będą zapowiadać Jego przyjście Chrystusa ponowne. I po trzecie, zapytali, jakie znaki będą towarzyszyć końcowi świata. I z tego powodu ten rozdział mówi nam o tym, co będzie działo się w Jerozolimie, co będzie działo się w Izraelu i co będzie działo się na świecie. Jako że my żyjemy z daleka od Izraela, zacznijmy dzisiaj nasze rozważanie od tego, co będzie działo się na świecie. A więc mamy tu do czynienia z wieloma znakami. Poszeregowałem je w taki, a nie inny sposób i mam nadzieję, że one dużo nam pokażą, w jakim, w cudzysłów to weźmie, adwentowym czasie żyjemy. Usłyszycie o wojnach i wieści z wojen, albo wieści wojenne. No, właściwie można by powiedzieć, że zawsze każde pokolenie słyszało o jakichś wojnach. Ale chyba nigdy, Wcześniej, jak od połowy XX wieku do dzisiaj, nie słyszymy tak wiele o tym, tak często i tak dobitnie. W dobie rozwoju techniki, dostępu do informacji poprzez media umożliwia się nam oglądanie nawet milionom ludzi na całym świecie wojen niemal na żywo bądź z niewielkim opóźnieniem. Właściwie to wszystko zaczęło się w czasie pierwszej wojny w Iraku, kiedy wojska amerykańskie najechały ten kraj, wyzwalając, tak pod takimi hasłami to się wszystko odbywało. I mogliśmy po raz pierwszy oglądać, ci, którzy pamiętają ten czas, po raz pierwszy oglądaliśmy obrazki z kamer umieszczonych na czołgach. Dzisiaj jest możliwość monitorowania każdego kroku żołnierza z niewielkiej, malutkiej kamerki umieszczonej na jego hełmie. Być może wkrótce i to będziemy oglądać. Na razie tylko ci głównie dowodzący jakimiś akcjami militarnymi z wojsk specjalnych mogą oglądać na żywo każdy moment, co się dzieje i mogą kierować tą akcją zupełnie z innego miejsca na świecie. Ale reporterzy wojenni codziennie nam kawałek po kawałku relacjonują, co dzieje się na polach bitewnych. Mówią o stratach w ludności cywilnej, o zniszczeniach, o problemach, o brakach, o gwałtach, strasznych rzeczach. Jedna maleńka, mała kamerka cyfrowa połączona z satelitą umożliwia nam wypełnienie się wielu proroctw, które w ogóle nie miały szansy się wypełniać gdzieś tam w poprzedniej nawet epoce. Że tak przytoczę choćby Księgi Objawienia, 11 rozdział, 8-9 werset. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, mowa o dwóch świadkach, prawdopodobnie chodzi o Henocha i Eliasza, będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. W jednym czasie, w jednej chwili patrzą, zobaczcie, wszystkie ludy, plemiona, języki, narody. W jedno miejsce, tam do Jerozolimy, gdzie ich Pan został zabity. Inny fragment, jeszcze jeden z 18 rozdziału, 17-18 werset. W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo i wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala. I widząc dym pożaru jego, krzyczeli mówiąc, któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? Mowa o upadku wielkiego Babilonu, gdzie też wcześniej jest powiedziane, wszyscy, którzy handlowali z tym miastem, z tym jakimś centrum biznesu, wszyscy przypatrują się i przecierają oczy ze zdziwienia, że coś takiego się mogło wydarzyć. W naszych czasach ciągle, każdego dnia mamy do czynienia z jakimiś wojnami. Właściwie trzeba powiedzieć, i to sprawdziłem, obecnie toczą się 32 wojny. Wieści płynące z miejsc konfliktów zbrojnych są precyzyjne, dokładne, obszerne. Po prostu mamy dostęp do wiedzy, która była kiedyś ekskluzywna dla nielicznych. Albo trzeba było wziąć udział w czymś takim, żeby to wszystko zobaczyć i móc relacjonować. Jezus jednak powiedział, zauważmy, że mamy nie poddawać się strachowi. Baczcie na to. Baczcie. Uważajcie. Zwróćcie sobie uwagę, to jest bardzo ważne, abyście nie byli przerażeni. To musi się stać, zanim nadejdzie koniec. Choć, jak dodaje Łukasz, nie od razu ten koniec przyjdzie, kiedy te rzeczy usłyszycie, kiedy będziecie widzieć te rzeczy. Ale spójrzcie na to w ten sposób jeszcze. Dlaczego jest ostrzeżenie, by się nie zatrwożyć? Bo strach może spowodować ogromną panikę w obliczu nadchodzącej wojny. To może być strach nawet całych narodów. Z czym mamy do czynienia, począwszy od 2015 roku, kiedy miliony uchodźców z terenu wojen, a z nimi oczywiście zapakowali się emigranci zarobkowi, ruszyli na Europę czy na inne zasobne kraje, aby po prostu mieć powiedzmy w cudzysłów, święty spokój od tego, co się gdzieś tam będzie rozgrywało. A więc to nie jest bez znaczenia. Na innym miejscu Jezus mówi, niechaj nie trwoży się serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jana 14, rozdział pierwszy werset. A dalej w tym rozdziale Jezus powiedział, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech nie trwoży się serce wasze, niech się nie lęka. Więc to jest ważne, kiedy dochodzą do nas te wszystkie wieści, abyśmy ostrożnie na to wszystko reagowali. Potem mamy, i o tym wspomina Ewangelia Łukasza, 21 rozdział 9 werset, mamy również wspomniane jako znak wieści o rozruchach. Powstania, rewolucje, antyglobalistyczne zamieszki, rozruchy, strajki, demonstracje, walki na ulicach cywilizowanych krajów, protesty społeczne, jakichś żółtych kamizelek czy gdzieś indziej, wystąpienia ludności krwawo tłumione przez władze. To wszystko możemy oglądać w naszym pokoleniu. Właściwie każdego tygodnia, kiedy tylko włączysz wiadomości, masz relację skądś o tym. Ludzie coraz bardziej w emocjonalny sposób, coraz mocniejszymi środkami chcą zaprotestować z powodu ograniczeń, z powodu swoich obaw, z powodu niewygód życia. Chcą wyrwać się z tej rzeczywistości, z którą się nie zgadzają. I jest to wyraz jakiejś ogromnej frustracji. Jedni żądają chleba, inni pracy, jeszcze inni lepszej płacy, emerytur, inni wolności, niezależności, suwerenności. Są i tacy, którzy protestują i chcą anarchii, a więc braku jakiejkolwiek władzy nad sobą, bo ta, która jest zła. Nie chcą tego porządku prawnego, bo jest zły. Tak twierdzą. A więc obojętnie z jakich powodów to ma miejsce, Biblia tylko stwierdza. Zobaczcie, to jest znak. To jest znak czasów. Kolejny znak. Mateusz 24, rozdział 7 werset. Wystąpi naród przeciwko narodowi. Spójrzcie na konflikty o charakterze etnicznym. Wiele wojen pochłonęło mnóstwo ofiar tak zwanych czystek etnicznych. Już dawno temu, o tym słyszeliśmy, Ormianie w liczbie tysięcy wymordowani przez Turków, Kurdowie wymordowani przez reżim Husseina, czystki etniczne w ogarniętej wojną byłej Jugosławii, to już trochę czasu temu, wojny plemienne w Afryce, choćby tylko wspomnę dwa plemienia, Tutsi, Hutu, Rwanda, prawie milion ofiar, albo ponad. Azja, rewolucje różne, na przykład czerwonych Khmerów za czasów Pol Pota. 2 miliony ludzkich istnień, głównie mniejszości narodowych. Nie wspomniałem jeszcze o nazizmie i Holokauście. 15 milionów ofiar. Walki etniczne dzisiaj w krajach arabskich, sunnici, szyici. W tej jednej minucie tylko wystrzelono 4000 naboi. XX wiek wydaje się złoty wiek, wiek boomu technologicznego, ale również wiek, w którym śmierć zbierała swoje żniwo milionami. Całość wszystkich konfliktów, jakie mają miejsce na świecie, zmierza do jednego miejsca, do miejsca zwanego Megiddo, a nam znanego może bardziej pod nazwą Armagedon. O tym powiem innym razem. Kolejny znak czasu. Głód. Skoro wojna, to i głód, prawda? Katastrofa humanitarna. Miliony ludzi cierpią, obecnie głód na świecie. Około 2 milionów ludzi umiera rocznie z powodu niedożywienia tylko w samej Afryce. A tym samym około 30% żywności wyprodukowanej na świecie po prostu trafia na śmietnik. Nie jesteśmy w stanie skonsumować tego, co jest wyprodukowane. A jest to wyprodukowane dlatego, że produkuje się to dla zysku. Więcej niż potrzeba. I mimo tak wielkiej nadwyżki, świat nie jest w stanie sprostać głodowi. To jest czysty paradoks naszych czasów. Mniej więcej 1/3 żywności świata, szacuje się, że to jest 1,3 miliarda ton żywności produkowanej w celach spożywczych, ląduje w koszu. Znak czasu głód. Przy okazji wielkiego paradoksu, kiedy świat opływa w dostatek. Kolejny znak. Ewangelia Łukasza, 21, rozdział 11, werset, wspomina tam o zarazach. My tutaj mamy podany również w Biblii Warszawskiej mur, choć to słowo nie występuje w Grece, tutaj w Ewangelii Mateusza. Ale Łukasz pisze o zarazach. Zarazy to plaga ostatnich dziesięcioleci przy okazji tych wielu fake newsów na ten temat. A więc możemy wspomnieć o AIDS, Ebola, choroba wściekłych krów, ptasia grypa, świńska grypa, jakieś gorączki krwotoczne, plaga chorób onkologicznych i wiele, wiele innych chorób. Mutacje wirusów, bakterii. Wiecie, jesteśmy zawaleni informacjami na ten temat. I oczywiście jest mnóstwo też fake newsów, ale mamy z tym do czynienia. Biblia nie dyskutuje z tym, tylko stwierdza fakt, znak, znamie czasów. Zarazy, więc świat przyrody, coś się też tam dzieje. Nagła śmierć wielu stad, albo trzeba wybijać całe stada. Śmierć jakichś stworzeń morskich, które zamiast płynąć w ocean, wypływają wszystkie na plażę i nie wiadomo z jakiego powodu. Ginące gatunki, zagrożone gatunki, lista się poszerza. Wygląda to tak, jakby świat umierał. A ludzie? No jesteśmy faszerowani wieloma informacjami, których sprawdzanie wymaga też czasu. A kto ma na to czas? Część to poważna zapowiedź tego, co będziemy oglądać wkrótce, nawet w krajach rozwiniętych. To jest znak czasów, zarazy. Podobnie jak w przypadku głodu, nie wiem, no dzisiaj jest wielkie boom, szczepić, nie szczepić, wielkie halo, wielka dyskusja. Biblia nie zajmuje się takimi dyskusjami. Ludzie tak, Biblia tylko stwierdza fakt, a wokół tego faktu będzie mnóstwo narastać spraw. To jest znak czasu, ale przyjdzie moment, że żadna prewencja, żadna profilaktyka nic nie wskóra. A zatem zobaczcie, wojna, głód, zarazy, śmierć. Jezus nazwał to początkiem boleści. Tak jak o tym mówi Księga Objawienia. A Księga Objawienia w 6 rozdziale od 3 wersetu zajmuje się też tym, o czym powiedział Pan Jezus. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: chodź. I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: chodź. I widziałem oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem, głodem, morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Drodzy, świat jest już przygotowany na te wydarzenia, wydarzenia wielkiego ucisku, o którym mówi Biblia. Fragment ten, który przeczytałem, opisuje działalność tak zwanych 4 jeźdźców apokalipsy. I w czasie zdejmowania 7 pieczęci, o których Księga Objawienia mówi, w czasie wielkiego ucisku ludzkości, wtedy to wszystko nastąpi, jakby wyleje się, przeleje się. Jest to oczywiście też nawiązanie do proroctwa Starego Testamentu. Księga Zachariasza o tym mówi, o 4 wozach zaprzęgniętych koniach, które stawiły się przed Panem, aby potem obejść 4 strony świata. A więc zobaczcie, to wszystko nabrzmiewa, ale jest coś, co powstrzymuje. I kiedy ten, który powstrzymuje, zejdzie z pola tego świata, wówczas to wszystko jak tama się zerwie i wyleje. To jest już przygotowane. Jeszcze o tym coś powiem za chwilkę. A miejscami, Pan Jezus mówi, wracając do zapowiedzi Pana Jezusa, a miejscami będą trzęsienia ziemi, dosłownie z greki, w wielu miejscach. Lub jak napisał to Łukasz w swojej Ewangelii, wielkie trzęsienia ziemi. I to jest kolejny znak. Trzęsienia ziemi są silniejsze, częstsze, pojawiają się w miejscach, które dotąd były wolne sejsmicznie. Taka ciekawostka, w samej Polsce zarejestrowano od początków kronik, zarejestrowano kilkanaście trzęsień ziemi w ciągu 500 lat. Z tego 5 w ostatnich 50 latach. Pojawiają się coraz częściej. Podhale, Słowacja, Węgry, Bałkany, tam gdzie były te tereny w miarę wolne, ponieważ te góry, Karpaty są takie, mówi się, dość świeże w porównaniu do innych starych gór. Tylko od początku grudnia, a to akurat sprawdziłem, ziemia na świecie trzęsła się ponad 500 razy. Sprawdziłem to, bo mam taką aplikację Earthquake i można zobaczyć trzęsienia ziemi, jak, gdzie i co się dzieje. Ponad 500 razy, tylko od początku grudnia, a mamy przecież połowę. Patrząc na świat, widzimy, że w ostatnich 50 latach nasila się ta aktywność. Od II wojny światowej można mówić już, i to są dane oficjalne, o ponad 500 tysiącach grubo zarejestrowanych zdarzeń sejsmicznych. Ja nie jestem specjalistą od tych spraw, ale nawet jako laik, każdy z nas, mając dostęp do mediów, prasy, internetu, może zauważyć, że tego jest więcej, są mocniejsze i silniejsze. Skąd wiemy, że są silniejsze i mocniejsze? Choćby z jednej informacji. Siła trzęsień jest badana według skali Richtera. Czy wiecie o tym, że tą skalę poprawiano już? Ona była od gdzieś tam do 7, ale pewnego roku ją postanowiono poszerzyć aż do 9 i wyżej, żeby mierzyła wyżej, choć już z niewielką dokładnością, ponieważ do czynienia mamy z trzęsieniami, które są nawet ponad 9 w skali Richtera, a więc zmieniono tą skalę, poszerzono tą skalę. Coś się dzieje. Trzęsienia ziemi przypominają w pewnym sensie bóle porodowe kobiety i nie jest to nadużycie. Apostoł Paweł używa właśnie takiego porównania. Otwórzmy Rzymian, 8 rozdział, 22 werset i 23 werset. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Słowo boleje, greckie sunodyno, oznacza dosłownie cierpieć bóle porodowe. Zaś słowo wzdychać, to stworzenie wzdycha razem. To greckie słowo sustenadzo oznacza dosłownie jęczeć z bólu. Gdy zbliża się poród, bóle są częstsze i silniejsze. Z tym mamy do czynienia w przypadku ziemi i każdy naukowiec nie powstrzyma tego, choćby, nie wiem, chciał, jakieś grupy ekologów, nie wiadomo, co stworzą, co wymyślą, nikt tego nie zatrzyma. Co wydarzy się w skali świata, co przewidział Jezus i jego apostołowie. Straszne widoki to kolejne znamie. Łukasz, 21 rozdział, 11 werset o tym wspomina. Tu tego nie mamy w Ewangelii Mateusza. Straszne widoki albo straszne obrazy, jakie znamy z nas, wiecie, w naszym pokoleniu, no to pochodziły chyba z obozów koncentracyjnych, tak? Ale można powiedzieć, że każda epoka miała jakieś czarne plamy, momenty w swoim życiorysie. No ale żeby widzieć straszne rzeczy, musiałeś być częścią tych strasznych rzeczy. Nie wiem, być żołnierzem na wojnie, widzieć to okropieństwo. Natomiast dzisiaj, dzięki mediom, wszystko możesz widzieć, będąc siedząc spokojnie i pijąc kawę gdzieś tam w swoim pokoju. Każdy człowiek mógł oglądać relacje przecież z egzekucji talibów państwa islamskiego. Straszne widoki towarzyszą zamachom terrorystycznym. Największy z nich to ten, gdzie dwie wieże w Stanach Zjednoczonych runęły. Straszne widoki, to miasta kompletnie zniszczone. Czy to trzęsienia, czy tornada, czy powodzie, huragany, czy ludzka ingerencja, bombardowania, ostrzeliwania. To są, wiecie, nieszczęścia ludzkie, uwiecznione i przekazem na żywo puszczone w świat. Obozy dla uchodźców, ciała uchodźców pływające gdzieś tam po Morzu Śródziemnym, oglądanie wojen na żywo. O tym, o czym mówiłem. Wszystko to mamy zdokumentalizowane. Ludzkie tragedie. Znak czasów. Straszne widoki. Łukasz mówi jeszcze o ogromnych znakach z nieba. ogromne znaki z nieba. 21 rozdział, 11 werset. Ja myślę, że tak od niemal 20, może 30 lat, od tak zwanego milenium na pewno, cały świat zadaje sobie różne pytania dotyczące miejsca Ziemi we Wszechświecie. Oczywiście mnóstwo głupstw i mnóstwo spekulacji i dziwnych teorii temu towarzyszy, ale patrzą w niebo naukowcy i mówią, kolejna kometa przeleciała gdzieś blisko Ziemi. Najbliżej, oto ogłaszają po fakcie, może żeby nie wywoływać paniki, nie mówiono o tym wcześniej. Ostrzega nas się jak nigdy wcześniej, częściej, mamy produkty temu służące, by się zabezpieczać. Ostrzega nas się przed promieniami UV. Teleskopy i jakieś sondy gdzieś tam biegną w stronę Słońca, które ponoć wyrzuca coraz więcej energii szkodliwej, a szkodzi nam to na komórki, na komunikację cyfrową. Zderzenie z ciałem niebieskim Ziemi, o tym są już programy, naukowcy się wypowiadają. Możemy się zastanawiać, czy to takie bajanie, zajmowanie ludzi jakimiś baśniami, ale możemy tak spojrzeć może też na to, co mówi Księga Objawienia i zobaczyć, że chociaż ludzie mogą się bardzo wiele mylić, spekulować i jedni kłócić się z drugimi, to jednak Biblia coś na ten temat mówi. 8 rozdział, 10 do 12 wersetu. I zatrąbił trzeci anioł. Spadła z nieba wielka gwiazda płonąca. Czytam 8 rozdział, 10 werset. Spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. I zatrąbił czwarty anioł i ugodzona została jedna trzecia słońca i jedna trzecia księżyca i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał, podobnie i noc. O czym my tu czytamy? O jakiejś bardzo poważnej katastrofie klimatyczno-ekologicznej. I wiecie, ja abstrahuję od tych dyskusji bzdurnych czy poważnych w mediach przedstawianych. Biblia podaje to jako znak. Biblia stwierdza, że jest to znamie czasu. Coraz częściej niebo i natura będą zaskakiwać nas różnymi anomaliami pogodowymi. Obserwuje się nasilenie tornad, tajfunów, huraganów, powodzi, susz, opadów deszczu, wielkiego gradu. No ktoś mi powiedzieć, słuchaj, to zawsze było. I tu taka ciekawostka. Skoro są to bóle porodowe, to co się dzieje, gdy ból ustępuje? Ja to nie wiem z autopsji, ale ze słyszenia i z obserwacji, to kiedy ból ustępuje, wszystko wraca do normalności, prawda? Czasem na dekadę może w sferze świata wszystko wracać. Wszystko jest normalne, więc jedni kłócą się z drugimi. Co wy to wygadujecie za głupstwa? Wszystko, zobaczcie, tam jest taka zima, minus 40, a wy tu mówicie o jakimś ociepleniu klimatu. Za chwilę znowu się wszystko zmienia i jedni mają przewagę nad tymi, którzy ich obśmiewali. I świat tak będzie funkcjonował. Natomiast Biblia podaje jako znamie czasu pewną rzecz, która będzie jak na sinusoidzie pojawiać się i znikać. Pojawiać się i znikać będzie powoli, coraz częściej i coraz mocniej. Kolejny znak. Marek w swojej Ewangelii 13 rozdział 21 werset wspomina o tym, o zamieszaniu, bardzo poważnym zamieszaniu. Akurat to warto przeczytać. 13 rozdział, 21 werset. I gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Wy tedy baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. Tutaj mamy również wspomniane o tym, Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. To znak czasów końca. dotyczy zamieszania religijnego, doktrynalnego, teologicznego. Pan Jezus powiedział, że zapowiedział w ten sposób, może nawet powiedzmy schizmy, rozłamy, powstanie wielu sekt, odłamów, ruchów, jednakże wszystko pod szyldem Chrystusa, Mesjasza. Obecnie w samej tylko Polsce mamy zarejestrowanych ponad 300 wyznań religijnych. W ostatnich 20 latach różne ruchy religijne, odłamy religijne, no niestety trzeba powiedzieć w dużej mierze protestanckie, ogłaszały datę dnia końca świata lub przyjścia Mesjasza. Chyba kilkadziesiąt razy. Kiedy popatrzymy w stronę katolicyzmu, to wcale nie jest lepiej. Tak zwane objawienia, Medjugorje, fatimskie, takie, śmakie, mnóstwo tego jest. Każdy z takich ruchów, kierunków czymś nęci, czymś kusi, zachęca potencjalnych naśladowców. I te wszystkie słowa można sprowadzić do jednego zawołania. Oto tu jest Chrystus, oto tam jest Chrystus. Tak mówić będą. A co na to Pan Jezus? Gdy usłyszycie tę Ewangelię, nie chodźcie tam, powiedział Jezus. Bo Chrystus nie jest tu albo tam. On jest zawsze w tym samym miejscu. Jest odwiecznym Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ludzie są ogromnie zdezorientowani dzisiaj. Są zagubieni w gąszczu różnych ruchów i religii i myśli teologicznych. Jeśli myślimy, że katolicyzm się przed tym obronił, jest skonsolidowany, jest czymś innym, to grubo się mylimy. Z tego monolitu pozostała już tylko wspólna nazwa, jeden papież, jeden katechizm. Część, a nie zawsze był jeden papież, żeby było jasne. Część katolików czci jakieś inne bóstwa gdzieś tam w Ameryce Południowej, czasem pod nazwami pseudochrześcijańskimi, obchodzi jakieś pogańskie zwyczaje, by nie powiedzieć okultystyczne. Spójrzmy choćby na Meksyk. Inna część humanistyczno-liberalna wypowiada się w taki sposób, jakby zwalczała tych, którzy po stronie konserwatywnej, ortodoksyjnej stoją. I w tym tyglu można rozróżnić jeszcze wschodnich mistyków, religijnych marksistów, tradycjonalistów, kultywujących jakiś, nie wiem, ludowo-odpustowy katolicyzm, taki wiejski. Nie widzimy tego rozdźwięku, prawda? Bo jest to przykryte jakby purpurowymi szatami zwierzchników katolickich, którzy odgrywają taką rolę przed parafianami, jak gdyby nic wielkiego się nie działo. Bo dopóki wszystko wrze w jednym tyglu, to jest dobrze, nie ma się czym przejmować. Ale co, jeśli ten tygiel pęknie? Świat również ma na to rozwiązanie. Tą alternatywą będzie, o czym wspomina też Biblia, ale nie na dzisiaj to jest, żeby o tym mówić, mówi o jednej światowej religii, uniwersalnej religii. Takim nowym tyglu, który zmieści wszystkich i się nie pozabijają. A więc zagrożenie religijnym zamętem dotyka wszystkich, prawdziwego Kościoła też. Już apostoł Jan napisał, dzieci, ostatnia to już godzina. A godzina to pora, to jakiś ostatni etap, to jakiś okres w historii świata. Ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. 1 Jana, 2 rozdział, 18 wers. 1 Jana, 4 rozdział, 1 wers. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Ostatnia godzina. To się wszystko rozpoczęło już. Choć nie jest to jeszcze wielki ucisk. Ten straszny dzień Pana, jak to w Starym Testamencie o tym mówił. Ale to zamieszanie narastało przez wieki, od czasów apostolskich, przez średniowiecze, przez burzliwy okres reformacji i wojen, do tak zwanego czasu wielkich przebudzeń, ale też czasu wielkich zwiedzeń. I do dzisiaj. Wszystko przygotowane, aby pękło, aby ten tygiel się rozwalił i żeby się to wylało. Skąd inąd trzeba powiedzieć, że niektórzy cały czas szukają czegoś więcej, bo tkwią może w martwym kościele, gdzie jest kultywowana religia niedzielnego chrześcijaństwa i nic więcej. Więc czegoś szukają, biegają to tu, to tam, od kościoła do kościoła, od religii do religii, od konferencji mocy do konferencji mocy, by znaleźć tego pełniejszego Chrystusa. I ciągle są niespełnieni. znak czasów, zamieszanie religijne. Kolejny znak. Ewangelia musi być głoszona po całej ziemi. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 14 werset. I każdemu narodowi. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 10 werset. Zobaczcie, ogólnoświatowy ruch misyjny. To jest XVIII wiek. Wcześniej misja była sprawą pojedynczych ludzi, sprawą jakichś lokalnych przebudzeń. Obecnie nie ma kraju, gdzie nie byłoby dostępu do Ewangelii. Nie ma takiego kraju, gdzie Biblia nie zostałaby przetłumaczona na język tego kraju. Trwają ostatnie tłumaczenia Biblii w dialektach i w narzeczach, czyli w odmianach różnych języków. I to wszystko. Co roku wielkie ewangelizacje się odbywają, satelitarne, z przekazem do wielu państw na każdym kontynencie. Istnieją radia chrześcijańskie, kanały telewizji chrześcijańskiej. Przez internet można słuchać. Ewangelia może nie dotarła do uszu każdego człowieka, ale o tym nie mówiło to proroctwo. Mówiło o tym, że na każdej szerokości geograficznej, w każdym narodzie Ewangelia będzie dostępna, wyleje się. Kolejne znaki przyjścia Pana. To, co mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Warto o tym wspomnieć, bo to jakby nie było nasze czasy. 2 Tymoteusza, 3 rozdział. A to wiedz, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszeń niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Mamy tu krótki przegląd upadku wartości i upadku moralnego na świecie. I wiecie, kiedy była rewolucja francuska w XVIII wieku, to usunięto Boga ze sfer publicznej, ze sfer rodzin. Nie dało się go usunąć tam, gdzie on był. No ale mamy świecką republikę, tam, gdzie ta rewolucja się odbyła i to się wylało na cały świat. Ale mieliśmy jeszcze do czynienia w XX wieku z rewolucją kulturową. I wtedy już usuwane były wartości, usuwane normy, usuwane wszelkie obyczaje. I po tych dwóch rewolucjach mamy do czynienia z całkowitym upadkiem wartości i moralności. I nie bez znaczenia jest to, co się stało na świecie, dla tego, co się dzieje wśród ludzi wierzących. Mateusz, wracam, 24 rozdział, 12 i 13 werset. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten upadek moralny odciśnie swoje piętno na ludziach wierzących z postaci może zobojętnienia, znieczulicy, niewrażliwości. W każdym razie nie będzie już tej miłości, agape, która charakteryzowała Kościół Jezusa Chrystusa. Albo nie w tej mierze przynajmniej. I zobaczmy, jak ten okres nazwał Pan Jezus. 24 rozdział, 8 werset. Początek boleści. Słowo boleść, greckie odin, oznacza pierwszy akt porodu. Zatem to, co dzieje się na świecie, to, co my już widzimy, to jest jedynie początkiem nasilających się bólów narodów i Izraela, bólów całego stworzenia. Lecz wkrótce rozpocznie się wielka boleść. I o tym również mówi Biblia bardzo wyraźnie. W pierwszym liście do Tesaloniczan, jest to 5 rozdział, 4 wersety przeczytamy. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. A więc znowu zobaczcie o tych bólach. Wkrótce rozpocznie się boleść, a ta boleść będzie oznaczała nagłą zagładę. A więc zobaczcie, w jakim okresie adwentowym, w cudzysłów to weźmy, my w ogóle jesteśmy. Co do nas Biblia mówi? do ludzi, którzy żyją u kresu wieków, w czasach ostatecznych. Od początku, kiedy Kościół istnieje, wszystko ma zamiar się nasilać, a proroctwa, które się wypełniają, tylko wskazują na oznaczoną porę. Nie godzinę, nie dzień, nie rok, ale pewną epokę. Dlatego w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, znajdujemy takie wezwanie. 28 werset. A gdy się to zacznie dziać, tu nie jest powiedziane, gdy to wszystko się zwali wam na głowy. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. 21 rozdział, 34 werset. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Znienacka. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Takie znaki mamy, które dotyczą świata. Dzisiaj nie będę mówił o znakach dotyczących Izraela. Jak Bóg da, za tydzień. Ale tak zbliżając się powoli do końca, bo przeczytaliśmy, że będzie jak za dni Noego, tak? Tak mówi Ewangelia Mateusza. I będzie jak za dni Lota, dodaje Ewangelia Łukasza. Co to znaczy? To, co zawiera się w tych słowach, mówi nam wiele o tym, co będzie działo się ze światem, co będzie działo się ze społeczeństwem tego świata, jakie będą warunki, relacje międzyludzkie, czego możemy się spodziewać, co zapowie jego przyjście. Pomimo tak wielu znaków, społeczeństwa nie spostrzegą się, że nadejdzie koniec. To przyjdzie znienacka. Będą kontynuowały swoje codzienne życie w takiej zupełnej nieświadomości, że nadchodzi Boży koniec. Nie koniec z powodu ocieplenia klimatu. Nie koniec z powodu strachu przed trzecią jakąś tam wojną nuklearną światową. Ale koniec z powodu tego, że Bóg nagle postanowi zakończyć historię Ziemi. Będzie identycznie jak za dni Noego. Jest wiele zbieżności. Jezus Chrystus przyjdzie w czasie, gdzie ludzie nie będą zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje i nie będą gotowi na to. Społeczeństwo się tak zdegeneruje, że zupełnie tak jak za czasów przed potopem, ludzie będą ignorantami. A czytam tam takie słowa, 1 Mojżeszowej, 6 rozdział. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. A później czytam 11 werset. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Zobaczcie, przemoc, agresja, akceptowany styl życia, radzenia sobie z przeciwnościami w życiu krajów, narodów, rodzin, ludzi. Kłamstwo, standardowy sposób na życie. Prawda jest w pogardzie. Żyjemy w epoce fake newsów, propagandy. Moralność? Trudno stwierdzić, czym to jest. Jest tak wszystko relatywne do siebie. Ludzie biorą zło i nazywają to dobrem. A kiedy biorą Boże dobro, nazywają to dyskryminacją, sekciarstwem, brakiem tolerancji. I dokładnie Pismo przewidziało taki stan czasów, w których żyjemy. Apostoł Paweł, jak czytałem wcześniej, nazwał to trudnymi czasami. Dla kogo? Dla tych, którzy będą chcieli na tym świecie żyć pobożnie, zgodnie ze Słowem Boga. Ci w pierwszej kolejności będą znosić prześladowania. Podobnie może jak Lot, który zmuszony był trapić się codziennie nad losem Sodomy. A w końcu, jeśli nawet mówiłby sobie, to nie mój problem, to daleko ode mnie, to w końcu ci wszyscy ludzie zapukali do jego drzwi. Te problemy się zwaliły w końcu na jego głowę. Czy w moim, twoim sercu, w twoim umyśle jest coś, co mówi ci, że właśnie w takich czasach żyjemy? Czy te wszystkie znamiona czasu tak wyraźnie uświadamiają nam to? Żyjemy w czasach, w których, wiecie, piekło w jednej chwili może uwolnić się i zamienić spokojny kraj w ruinę, ogród Pana w pustynię, miłość w nienawiść, pokój we wrogość, radość, smutek, życie w śmierć. A kiedy chrześcijańskie fundamenty społeczeństw są usuwane, pozostaje ludziom żyć jedynie w poczuciu własnej sprawiedliwości. Ale taka sprawiedliwość pozbawiona podstaw, biorących swój początek w Słowie Bożym, w Chrystusie, taka sprawiedliwość jest coraz bardziej grzeszna, egoistyczna, napełniona żądzą, nie miłująca tego, co dobre. Za dni Noego jednak wciąż był ktoś, kto słyszał głos Boga. I wiecie, dzisiaj jest tak samo. Dlatego wciąż aktualne staje się wołanie, jakie mamy na przykład w liście do Hebrajczyków. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardziajcie swoich serc przeciwko Jego głosowi. Jeśli słyszysz ten Boży głos, dociera takie poselstwo, jak to czy inne do ciebie, choćby dlatego, że odczuwasz dyskomfort, gdy słyszysz poselstwo, to po prostu dziękuj Bogu, bo to znak, że moje, twoje serce, ono nie jest jeszcze zatwardziałe. W czasach przed potopem świat miał takiego człowieka jak Noe, który słyszał Boży głos. I przesłanie, z jakim podzielił się z tym światem, ono nie było łatwe. Rzekł wtedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. List do Hebrajczyków nam to tłumaczy, że przez wiarę zbudował Noe tą arkę, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Znaków ludzie nie widzą. Myślą, że to ingerencja ludzka, że to, wiecie, trochę za dużo freonu w powietrzu fruwa i zróbmy coś z tym freonem, zróbmy plan 50 lat do przodu i załatwimy problem. Nic nie załatwią. Czego jeszcze nie można było widzieć? Pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest wiary. Hebrajczyków 11:7. Piotr wspomina czasy Noego, mówiąc o wyroku, że również starożytnego świata nie oszczędził Bóg, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. 2 Piotra, 2 rozdział, 5 werset. I Noe zrealizował wszystko. Piotr nazwał go kaznodzieją, zwiastunem sprawiedliwości. Jego życie było przesłaniem dla świata. I tak sobie o tym pomyślałem, a nasze życie? Czego przesłaniem dla świata jest twoje życie? Może dla sąsiadów nie bądźmy tacy, wiecie, że od razu świat. Nasze dążenia, czego są przesłaniem? Nasze rozmowy, czego są przesłaniem? Nasz przykład moralności, czego jest przesłaniem? Czy w moim, twoim domu dla dzieci, czego jesteś przesłaniem dla nowego pokolenia? Czy tego, co mówił Jezus? Na przykład, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane? Dobre przesłanie. Na czas właściwy. Pierwsze przesłanie wypowiedziane do ludzi przez apostoła Piotra, kiedy rozpoczął się Kościół w dniu zesłania Ducha Świętego, brzmiało: upamiętajcie się, ale to nie wszystko. Dzieje 2 rozdział 40 werset, czytam: wielu też innymi słowy składał świadectwo, o świadectwie dzisiaj zaczęliśmy, Księgę Objawienia. Dzisiaj oddałem tą część rozpoczęcia grupie uwielbienia, bo miałem takie skrzywienie, że mi wszystko szło na Księgę Objawienia. No to tu brat wyczytał też z Księgi Objawienia. Więc składał świadectwo, napominał ich, mówiąc: ratujcie się z tego pokolenia przewrotnego. Zbudowanie tej łodzi zajęło Noemu sporo czasu. Z pewnością wielu ludzi miał okazję zapoznać się z tym, co on tam w ogóle robi. Z różnych powodów mogli tam przyjść. Z ciekawości, aby się ponaśmiewać, może bardziej dociekliwi, zaintrygowani, chcieli się coś dowiedzieć. Może nawet ktoś został dotknięty tym poświęceniem i tą wiarą. Ostatecznie jednak tylko 8 osób znalazło się w tym miejscu, w arce, w tej łodzi. I w cudzysłów to ubierzmy, kościół Noego nie był więc duży, 8-osobowy, ale to był kościół uratowany. Jeśli rozumiecie, co przez tą analogię chciałbym powiedzieć. Niestety całe społeczeństwo było tak głęboko zakorzenione w buncie, w fałszywym widzeniu Boga, że odrzuciło poselstwo Noego. O trzech rzeczach mógł Noe wówczas mówić ludziom. Z pewnością mówił im o tym, co przekazał mu Bóg. Że myśli, czyny i ambicje tego pokolenia są złe i że Bóg postanowił skończyć z tym. Powiedział im na pewno to, co słyszał od ogrodu Eden, że odkąd człowiek sam postanowił ustalać to, co będzie dla niego dobre, a co będzie złe, wszystko się stacza i zmierza ku zagładzie, bo Bóg postanowił położyć temu kres. Pomyślmy, ilu ludzi takim poselstwem by się dzisiaj obraziło. Że ktoś mi będzie mówił, co jest dobre, a co złe? Czy myślicie, że ludzie dzisiaj się nie obrażają? Byście się zdziwili. Chrześcijanie też się obrażają. A wyobraźcie sobie taką Sodomę i strapionego grzechem Lota. Może miał okazję wyrażać swoje zdania, z pewnością mogli inni widzieć jego życie. Bo był człowiekiem sprawiedliwym, tak mówi Biblia o nim. Lecz wyobraź sobie Lota, który chociaż był jedynym ratunkiem dla Sodomy i Gomory. Widziany był jako wrzut na tym organizmie tych miast. Ilu ludzi by się dzisiaj obraziło, gdyby im powiedzieć, że nie mają mieszkać ze sobą przed ślubem? Albo współżyć w ogóle? To już w ogóle. Ilu ludzi byłoby zbulwersowanych tym, że Lot czy tam Noe mówią, że tylko związek kobiety i mężczyzny jest małżeństwem w oczach Boga? No rasiści normalnie. Ilu ludzi oskarżyłoby ich o brak tolerancji, gdyby dzisiaj napominali ludzi, wzywali do pokuty z powodu rozwiązłości, niemoralności, bałwochwalstwa? W czasach ostatecznych wydaje się, że słyszymy te same wezwania. Już od pierwszego rozdziału listu do Rzymian Paweł wspomina o wielkiej niemoralności seksualnej, duchowym upadku społeczeństw. O gdyby tak dzisiaj zaczął to mówić, to przypisano by mu mowę nienawiści. Znane platformy komunikacji internetowej zablokowałyby go, zbanowałyby go, a ktoś inny może zawiadomiłby prokuraturę, że podżega do nienawiści. I apostoła Pawła odwiedzalibyście w jakimś więzieniu. Biblia, ta księga życia, już dzisiaj w pewnych środowiskach jest traktowana jak zakazana literatura. I przyjdzie czas, że nie tylko publiczne cytowanie z niej, ale i wydawanie może być problematyczne. Tak jak w czasach komunizmu, było to zabronione. Ktoś mógłby powiedzieć, nie, to niemożliwe. Wiele rzeczy 20 lat temu można było powiedzieć, że było niemożliwe. Anglia, kraj, który jest kolebką ewangelizacji ulicznej i misji. Dzisiaj są takie miejsca, że ewangelizowanie na ulicy, za to możesz zostać zakuty w kajdanki i ukarany. Dlaczego? Dlatego, że zakłócasz porządek społeczny, zakłócasz spokój ludzi, no głównie muzułmanów. Sprawiasz, że ludzie czują się po tym źle. A ludzie przecież mają prawo czuć się dobrze. To stał się wyznacznik wszystkiego. Szwecja, kraj, który doświadczył przecież reformacji. Dzisiaj już gdzieniegdzie o tym świadczą tylko stare budynki sakralne i przypominają o tym. Tak jest zresztą podobnie w innych krajach skandynawskich. Obecnie za głoszenie niektórych partii, części Nowego Testamentu można odpowiadać karnie przed sądem, nawet jeśli to robisz w swoim kościele. Tych rzeczy będzie jeszcze więcej, będą się nasilały, pojawią się też w innych krajach. To się będzie rozlewało. I przyjdzie wówczas Syn Człowieczy, chwili, w której społeczeństwa się tego nie spodziewają. Bóg i Jezus to na razie tylko przedmiot może drwin. Ale wkrótce jego naśladowcy mogą być traktowani jak na równi z terrorystami, fundamentalistami, antyglobalistami i wszelkiej maści pieniaczami, bo obalają jakiś porządek moralny i społeczny. No trzeba by powiedzieć, że amoralny i aspołeczny, bo jeśli ten porządek amoralny i aspołeczny kończy się zagładą, to on nie jest ani moralny, ani nie służy społeczeństwu. I apostoł Piotr w drugim liście Piotra, trzeci rozdział, mówi, wiedzcie przede wszystkim, że to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Piotr dodaje na koniec, 3 rozdział, 15 werset, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. W historii ludzkości, drodzy, tym Bożym zegarze nic się nie opóźnia. Wszystko ma swój czas. Jedyny powód to taki, że Jezus, Bóg wykazuje wielką cierpliwość i wielką łaskę w stosunku do ludzi. To jest okres Bożej cierpliwości i miłosierdzia wobec ludzi, którzy żyją bez Boga. I nie rozumieją tego, że odrzucając Boga, szydzą z Boga. Nawet jeśli werbalnie tego nie mówią. Oni mają ciągle tą samą drwinę. Wszystko jest od tysięcy lat. To po co tego słuchać? To są jakieś skrajności, jakaś demagogia. My znamy innego Boga. Wtórują im i tłumaczą to wszystko jacyś liberałowie. I wiecie, historia o powtórnym przyjściu, tak literalnie, to staje się powoli bajka również w kręgach chrześcijańskich. Dziś nie ma na ziemi już Kościoła Nowego, ale jest Kościół Jezusa Chrystusa. Historia więc zatoczyła koło. Jest Kościół, który powinien wołać, tak jak mówi Biblia, ratujcie się z tego przewrotnego świata. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Przybliżyło się Królestwo Boże. A nie tylko Jezus cię kocha, przyjdź takim, jakim jesteś. I potem, tak jakby on w jakimś procesie psychologii chrześcijańskiej, Pan Jezus cię tam ulepszał. Biblia mówi, że jesteśmy umarli bez Chrystusa. I bardziej umarłym już się nie da być. I tylko On może nowe życie, tak powiem, wzbudzić w nas, abyśmy nowym życiem żyli i poszli do nieba. Mówiąc w wielkim uproszczeniu oczywiście. Drodzy, apostoł Paweł tak zwiastował Ewangelię ludziom nawet możnym, znaczącym. Mówił im wprost, 17 rozdział Ewangelii, Dziejów Apostolskich, na przykład 30 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I jak zareagowali? Ha, 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 ha. Śmieszny kawał dobry. O tym posłuchamy cię innym razem, inni powiedzieli, a inni po prostu stwierdzili, że to jakiś bajarz. Czy ktoś usłyszy wołanie? Tak. Ktoś usłyszy wołanie, ale jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tych, którzy opowiadają? Dziś brat zaczął od świadectwa, że zwyciężyli i to było ich świadectwo, to zwycięstwo ich. Więc niesiemy świadectwo, które mamy w sobie i warto je zanieść do ludzi. Bo ludzie zginą. Ludzie niegdyś jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, kupowali, sprzedawali, handlowali. O czym to mówi? Ta charakterystyka, że poświęcali się pracy, swoim codziennym celom, przyjemnościom, różnym sprawom. Żenili się, wychodzili za mąż, odkładając daleko w czasie taki moment, który mógłby ich zaskoczyć. Za czasów Noego ludzie może myśleli, jeśli nawet byłaby to prawda, to gdy się rozpocznie sąd, to my wtedy będziemy się nawracać, wtedy będziemy przychodzić do Boga, wtedy znajdziemy tą chwilę, bo przecież to będzie widać. Ale zobaczcie, sąd nie rozpoczął się stopniowo. Tak jakby z czasem ogarniając coraz to nowe miejsca. Ale sąd rozpoczął się nagle, znienacka. Myślicie, że będzie inaczej? Kiedy Jezus podejmie decyzję, że to już teraz? Już powoli kończę, ale zwróćcie jeszcze uwagę na taki tekst na przykład. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16-17 werset. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstają ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi, że na odgłos trąby ostatecznej, bo taka trąba zabrzmi, wydarzy się coś nagle, jakby w jednej chwili. Oto tajemnicę wam objawiam. 1 Koryntian 15:51. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Za czasów Noego źródła wytrysnęły z otchłani, mówi Biblia, i otworzyły się upusty nieba. Zewsząd, nagle. Ludzie może przybiegli pod tą arkę, może krzyczeli i błagali, żeby dane im było tam wyjść. Może przyznawali się do tego, że się mylili, grubo się pomylili. Może nawet pokutowali i klęczeli przed tą arką jak przed relikwią. Śmierć zaglądała im w oczy, a oni już nic nie mogli zrobić. Noe nic już nie mógł zrobić, a nie mógł, gdyż Biblia mówi, że sam Pan zamknął drzwi do arki i wszystko, co było poza nią, zginęło. Podobnie jak za dni Noego będzie w czasie, w którym przyjdzie Syn Człowieczy. Kościół, który głosił Ewangelię, już nic nie będzie mógł zrobić, by uratować członków swoich rodzin, znajomych, sąsiadów, ludzie, twarze, które mijamy, idąc do pracy, nie będzie mógł już nic zrobić, bo Bóg zamknie drzwi zbawienia. Ta chwila nazywana jest pochwyceniem Kościoła. Przyjdzie Jezus. Wtedy nastanie taki czas, którego nie było od początku stworzenia. Gdyby nie zostały skrócone owe dni, Biblia mówi, żadna istota by nie przeżyła. Lecz nie zostało dużo czasu. Znaki, znamiona czasu zbliżającego się końca mówią, że Jezus jest blisko. A po tym, co usłyszycie w drugiej części, mam nadzieję za tydzień, jak Bóg da, na temat Izraela, to zrozumiecie, że Jezus jest bardzo blisko. Niech Pan pobłogosławi nas w tym adwencie, bo to jest nasz adwent. A adwent, przyjście, oznacza przygotowanie. A jak się mamy przygotować? Czuwajcie. Czuwajcie, módlcie się, Jezus mówi, i baczcie, żeby nikt nie stał się ociężały. To jest nasz czas przygotowań adwentowych przed drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. I niech Bóg pobłogosławi wszystkim, którzy tak czynią. Amen.